chciałbym natychmiast rozpocząć z tłumaczeniem, bo mam w zamiarze całe kazanie przetłumaczyć. I ono może trwa tak około 40 minut. Potem będziemy tylko się modlić i wspólnie Panu dziękować. To, co mnie szczególnie cieszy, znajdujemy bezpośrednio na początku i to będzie wielkim błogosławieństwem dla sióstr, które myślą, że są w niekorzystnej sytuacji. Czasami mamy to wrażenie, że nasze drogie siostry myślą, że są dziećmi Bożymi drugiego stopnia. Tym nie jesteście. Wy otrzymaliście tylko wyjątkowe miejsce. Jesteście Bogu tak samo drogocenne jak i my. I brat Branham opowiada pewne wspaniałe świadectwo o wysłuchaniu modlitwy, gdy pewna siostra modliła się za kogoś chorego i Bóg to wysłuchał. Może czasami rozmyślałyście już, czy mogę to, czy nie mogę tego, i prawdopodobnie i tam w tym będzie odpowiedź. Zaśpiewamy tylko ten refren, tylko wiesz. Tylko wiesz. Wszystko możliwym jest. O, tylko wiesz. Bardzo się cieszyłem z powodu tego poselstwa, tak samo jak i wy, gdy usłyszałem, jak nasz brat mówił o uczynkach Ducha Świętego. Ja lubię tego słuchać, wierzę w to. Słyszałem, że zostało zapowiedziane, że będziemy rozdzielać karty modlitewne na jutro. I około 6-7 godziny jutro wieczorem tym, którzy pragną modlitwy, mogą mieć kartę modlitewną, abyśmy mogli ich ustawić w rzędzie. I gdy jakaś osoba otrzymuje kartę modlitewną, to już wiele sprawia. Ci ludzie mają wiarę i nadzieję, że to się stanie. Brat Bosford powiedział mi, gdy on moje karty rozdzielał, i kaznodzieja ma to szczególnie trudno, dlatego że ma wielu przyjaciół, i on powiedział, gdy rozdaje się karty modlitewne, wygląda to na to, jakby już byli wtedy na 80% uzdrowieni. Byłem raz w Georgii i tam była pewna mała dama. Było tam bardzo pełno w sali i pewna kobieta siedziała w pierwszym rzędzie. Typowa kobieta z południa, matka, i ona miała współczucie z inną kobietą, która weszła ze swym własnym dzieckiem, i tam nie było żadnego miejsca. I ona pomyślała, dlaczego odczuwam takie współczucie z tą kobietą, i powiedziała, Duch Święty mówił do mnie, idź, módl się za to dziecko. I ona pozostała siedzieć i pomyślała, ach, mówię, odczuwam to mówienie, ale ona ma przecież kartę modlitewną i brat Branham będzie się za nią modlił w kolejce modlitewnej. Jak ja mogę się za to niemowlę modlić? I Duch Święty mówił, idź, módl się za to niemowlę. I to było tak bardzo na jej sercu i nie mogła się tego pozbyć. I po pewnym czasie pomyślała, ja tej kobiecie ustąpię miejsca i może będę mogła z nią porozmawiać, że to mam na sercu. I wiecie, najlepiej jest być posłusznym. Nie zaprzeczajcie, ale bądźcie posłuszni. Może nie rozumiecie dlaczego, ale zróbcie to, gdy to jest Duch Święty. Bóg ma zawsze rację. I potem, gdy ta kobieta przechodziła, powiedziała ta siostra, ta dama, siostro, przebacz, widzę, że masz chore niemowlę na ręce. i jest źle z nim. Nie wiem w tym momencie, co to było, ale to dziecko było bardzo chore, ona mówiła, opowiadała. I powiedziała, myślę, że przyniosłaś to dziecko, aby Branham się za nie modlił. Mam nadzieję, że to będzie, że będziecie wezwani do kolejki modlitewnej. A ona powiedziała, ty jesteś chrześcijanką, czy dasz mi tą możliwość, abym mogła ten ciężar, który mam na sercu, odłożyć? I ona spytała, co to jest? Duch Święty nakazuje mi modlić się za to dziecko. Czy pozwolisz, abym się modliła? I ona odpowiedziała, jeśli mi pozwolisz, ustąpię ci moje miejsce, mego miejsca. A tamta odpowiedziała, nie potrzebujesz mi ustępować miejsca, ale możesz się modlić. Ona się pomodliła, położyła ręce i kilka słów, prostych słów. Potem ustąpiła jej miejsca i sama odeszła na balkon. I gdzieś tam do drugiego, trzeciego oddziału na balkonie. A ta dama siedziała tu z przodu. I około 10 minut później zacząłem mówić i powiedziałem, teraz wywołamy kolejkę modlitewną i tych ludzi z kartami modlitewnymi wywołamy. I cokolwiek to było, wy znacie te zgromadzenia. Ja wywoływałem, tam właśnie wywołałem tą matkę z jej niemowlęciem. Ona była trzecia w kolejce i przychodziła do platformy, abym się modlił za to dziecko. I wiecie, ja muszę potem słuchać kasety, aby wiedzieć, co się wydarzyło w tym czasie, bo ja jestem wtedy w duchu i nie registruję tego wszystkiego, tak? I Duch Święty powiedział do tej kobiety, kim była, i powiedziała, z tym dzieckiem było to i to. Ona odpowiedziała, tak się zgadza. I Duch powiedział, to dziecko jest już, zostało już uzdrowione. Zostało uzdrowione i błogosławieństwo spoczywa na nim. I ta kobieta tak i tak ubrana i z tym kolorem włosów, powiedziałem, ona tam na górze siedzi, ona modliła się za to dziecko. Widzicie, ta kobieta pomyślała, że ja jestem ewangelistą, że ja muszę się modlić i miałem to uczynić, ale ja bym nie mógł mieć takiego współczucia z tym dzieckiem, jak ta matka mogła to mieć. Wtedy, dlatego Bóg mnie nie wybrał, aby modlić się za to dziecko, lecz tą matkę. I Bóg uzdrowił to dziecko i było totalnie zdrowe. Otrzymaliśmy to świadectwo. Opłaci się czynić to, co Duch nakazuje. Czyńcie to szybko. Dzisiaj ja słuchałem Duplessisa i rozdzielano karty modlitewne. Chciałbym coś wyjaśnić, aby gdy nabożeństwo naprawdę się rozpocznie, abyście wiedzieli, co się dzieje. Moją częścią jest to, aby modlić się za chorych, ale chciałbym pomimo to zważać na czas. Skłońmy wpierw nasze głowy do modlitwy. Panie, my jesteśmy Tobie wdzięczni za ten przywilej, że w imieniu Twego Syna, Pana Jezusa, możemy przyjść. Z pewnością jesteśmy pewni, że Ty naszych modlitw wysłuchasz, bo On powiedział, o cokolwiek będziecie zaprosić w moim imieniu, to On uczyni. To jest prawda. My modlimy się, abyś Ty położył tą podstawę i darował to, co ma być powiedziane w tych zgromadzeniach uzdrowieniowych, które są przed nami. Ludzie, którzy cierpią na raka, gruźlicę i inne rzeczy i są umierający. I to może być tylko tak, że będą żyć, mianowicie przez swą łaskę, gdy ich uzdrowisz. Niechby tak było. Czytamy Twe słowo. Niechby Duch Twój w naszych sercach to zasadził. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym przeczytać dwa miejsca. Wierzę, że jest to w Ewangelii Jana 10, Jana 10, 37. Tu mówi Jezus, jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. I u Jana 14, 12 mówi Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. Ja chciałbym następujące pytanie postawić, aby utworzyć podstawę. Czym są dzieła Boże? Uczynki Boże, które mają się dziać. I często było pytane, czym są te uczynki Boże? Pytano Jezusa, czym są uczynki Boże? Ja bym dzisiaj powiedział, podczas gdy w tych końcowych godzinach historii świata się znajdujemy, mierząc to na tym zamieszaniu i w zakresie religijnym i na innych zakresach, że my powinniśmy z punktu widzenia Pisma wiedzieć, co to są uczynki Boże. Ilu w zgromadzeniu chce wiedzieć, czym są uczynki Boże? Ja wierzę z całego serca, że te uczynki Boże mają wiele zakresów. Myślę, że zbór jest dziełem Bożym, służba misyjna jest dziełem Bożym, ewangelizacja jest dziełem Bożym i ponad wszystkim zbawienie dusz jest dziełem Bożym, Boże uzdrowienie jest dziełem Bożym i także dary ducha są dziełami Bożymi. Wiele rzeczy mogłoby być zmienionych i nazwanych. My chcemy wiedzieć, jak prorok powiedział w piśmie, że nadejdzie dzień, który nie będzie ani jasny, ani ciemny, ale w czasie wieczoru nastąpi światłość. I ja wierzę, że jakiś poeta w pieśni to wyraził, że nastanie światłość w czasie wieczoru. Ta cywilizacja wędrowała, przyszła ze wschodu na zachód. Teraz jesteśmy na zachodnim wybrzeżu i gdy Bóg zechce, chciałbym raz o tym mówić, co się stanie, gdy wschód i zachód się spotkają. I gdybyśmy szli dalej, znowu byśmy doszli do wschodu, bo byśmy okrążyli ten globus i stwierdzamy, że to światło słońca wzeszło i także Syn Boży rozpoczął na wschodzie i On działał w tym tak zwanym chrześcijańskim okresie czasu i my wierzymy, że to światło sprawiedliwości zachodzi. Ja wiem, że w to wierzycie. Słuchajcie waszych wiadomości, czytajcie w gazetach, aby zrozumieć, jak ta cywilizacja w tym atomowym okresie czasu się posunęła. Widzimy wszystkie te znaki czasu. To światło zboru zachodzi. Ja wierzę, że gdy to słońce rozpocznie świecić na wschodzie, wtedy jest to samo słońce, które na horyzoncie zachodzi. I mamy tych 2000 lat dla zboru i w tych 2000 latach było tak, jak mówi prorok, ani dzień, ani noc, ponury dzień. Mieliśmy dosyć światła, aby czynić te wielkie rzeczy dla Pana, aby w Niego wierzyć, aby przyjąć Go jako osobistego Zbawiciela. Wielkie zbory, wielkie szkoły budować i mieć, wielkich kaznodziei przedstawiać. Wiele, wiele służby miłości zostało uczynione, ale nie widzieliśmy tego światła jeszcze tak, jak to było na początku. I dopiero teraz niedawno rozpoczęło się to w tych ostatnich 40-30 latach, że to światło na nowo zeszło i ten sam Duch Święty i to samo poruszenie i działanie Ducha, jak to było na początku, jest teraz tutaj, podczas gdy słońce zachodzi, na zachodzie się to objawiło przez tą samą Ewangelię, tą pełną Ewangelię w tej pełni mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I my żyjemy w tych momentach, gdy to słońce zachodzi, to światło Ewangelii zostało tak skrytykowane. Już gdy wtedy na początku zaczęło świecić, nad tym wschodnim ludem. I ta sama krytyka teraz na zachodzie będzie, gdy jest to ta sama sprawa. Ale ten sam Jezus, który tych ludzi tam na początku, na wschodzie pobłogosławił przez swoją osobistą obecność, zesyła ją teraz w postaci Ducha Świętego na zachodzie. Wtedy to stało się z Żydami na początku i przybrało swój bieg. Teraz czytamy w Piśmie, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. To jest u Hebrajczyków 13:8 napisane. Chrystus ten sam. Jeżeli On jest tym samym Jezusem, który był w Galilei i jest jeszcze dzisiaj tutaj w formie Ducha Świętego, tutaj w Kalifornii, wtedy musi być tym samym właściwie w mocy, w nastawieniu, we wszystkim musi być On tym samym Jezusem. Tylko, że nie jest w cielesnej postaci, ale w duchu. I aby przez grupę wierzących działać i objawić się tak, jak to wtedy w swym własnym ciele czynił, mianowicie w Synu Bożym objawionym w ciele, nazwanym Jezusem, jeżeli jest tym samym. W tamtych dniach Bóg był w swym Synu. On sam siebie objawił światu, czym był. A dzisiaj po swym zmartwychwstaniu w niebo wstąpieniu i usprawiedliwieniu przez wiarę w Niego, objawia się nam i przez nas, przez ludzkie ciało, przez Ducha Świętego. Gdy możemy się oddać Duchowi Świętemu? To jest to pytanie. Aby wiedzieć, jak się Bogu można oddać i powierzyć. Bóg ma ludzi w zborze. Niektórzy mogą się oddać kazaniu, drudzy pouczaniu, inni znowu prorokowaniu, inni znowu innym darom. Widzicie, te dary nie są wszystkie takie same, jak Paweł już wtedy mówił, ale każdy jest powołany i do zboru postanowiony w pewnym celu. Musicie stwierdzić, po co Bóg was, do czego, czy w czym Bóg może was użyć, i powierzcie się Jemu. Oddajcie się Jemu. Mój palec nie mógłby zająć miejsca mego ucha, obojętnie ile bym próbował. I moje usta nie mogą zająć miejsca mojego oka. Ale każdy członek wie, do czego jest przeznaczony. I ta współpraca, koordynacja między sobą, to wprowadza funkcję, że wszystko może być skutecznym, gdy możecie tylko widzieć, potrzeba tylko współpracy i koordynacji, oboje w całym ciele Jezusa Chrystusa. Czy to z metodystów, baptystów, katolików, gdzie skądkolwiek pochodzicie. Wprawdzie jesteśmy rozdzieleni na tej drodze z denominacji, ale w duchu, w sercu, nie powinniśmy być nigdy rozdzieleni. Zawsze powinniśmy być jedno. I może nie zgadzamy się ze sobą nawzajem. I to, co dotyczy mnie i nas, czy innych. Każdy może czynić tylko to, co najlepsze, jak potrafi dla Pana. I my widzimy, jak to jest skuteczne. Ten jeden modli się za chorych, drugi wkłada ręce, inny znowu namaszcza olejkiem. I każdy robi to inaczej. Dobrze, jeśli to jest powołanie, czyńcie to. Więc gdy możemy stwierdzić, czym był Jezus, gdy chodził w Galilei, gdy on dzisiaj jest w Los Angeles, wtedy musi działać i chodzić i czynić tak, jak wtedy czynił. W innym przypadku byłby innym Jezusem. On musi być tym samym w każdy sposób. Ale teraz przez wasze ciało, przez moje ciało chcę działać tak, jak Bóg przez to ciało Jezusa działał. I Biblia mówi, w czasie wieczoru stanie się światłość. Brat Duplessis w swoim kazaniu to zmienił w swoim poselstwie. I on mniemał, jeszcze bardziej trzeba to podłożyć pismem. Ja wierzę, że to zawsze musi być tym tak, mówi Pan. Wtedy mogę moją duszę w tym zakotwiczyć. Wtedy wiem, że to jest prawdą. Więc gdy możemy stwierdzić, czym były dzieła Boże i jak Jezus Chrystus się wczoraj objawił, wtedy będziemy wiedzieć, co dzisiaj mamy oczekiwać. Więc gdy po pierwsze, aby zaoszczędzić czas, chciałbym krótko się streścić. Jezus nigdy nie powiedział, że jest Bożym uzdrowicielem. Jezus powiedział, Syn nie może nic sam z siebie uczynić, jak tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. To czyni także Syn. U Jana 5, wierszu 19 jest to napisane. Gdy On przechadzał się obok sadzawki Betesda, tam był wielki lud, ślepi, chromi i tak dalej byli tam, czekali na poruszenie wody. Jezus przyszedł między tych ludzi. On ominął wszystkich, którzy tam leżeli i poszedł do jednego człowieka, który leżał na noszach. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą z was, wiedzą, czym są nosze. To są takie, to jest taki rodzaj składanego łóżka. Ja na tym spałem o krok od drzwi. Więc wiecie, co to było. Tam on leżał. I Jezus ominął wszystkich innych. W pełni współczucia, pomimo to ominął i poszedł do jednego jedynego. I zapytał go, czy chcesz być uzdrowiony? A on powiedział, ja nie mam nikogo, kto by mnie do wody zaniósł. On nie był ślepy albo cośkolwiek, ale on był w potrzebie. 38 lat miał, ale to było jeszcze nie dość, do, aby umrzeć. I powiedział, nie mam nikogo, kto by mi pomógł do wody. Zawsze ktoś mnie wyprzedzi i tak dalej. Jezus wiedział, on znał go, musiał go widzieć. On, Ojciec mu go ukazał, wiedział dokładnie, jak on wyglądał. I on powiedział, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może uczynić nic, jak tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, to czyni i Syn w ten sam sposób. On widział tego mężczyznę. On wiedział, jak on wyglądał i powiedział, weź twoje łoże i idź do domu. I on się poruszał tam przez ten lud i przyszło to pytanie. Powstało pytanie. Jak dzisiaj byłoby pytane, gdyby to w Los Angeles się stało? Co by było, gdyby coś takiego dzisiaj on czynił? To był Jezus wczoraj. Jeżeli On jest Jezusem dzisiaj i jest ten sam, tak samo by to było. Co On uczynił, aby swój znak Mesjasza oznajmić? Uzdrawianie chorych, to nie było jeszcze samo tym znakiem Mesjasza. Uzdrawianie chorych to nie jest znakiem Mesjasza, bo prorocy także już chorych uzdrawiali lata przed tym, niż przyszedł Mesjasz. I w tych ostatnich dniach uzdrawianie chorych w tych wielkich rozbudzeniach nie jest tym wyjątkowym znakiem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. My mieliśmy Boże uzdrowienie podczas tych 2000 lat, od samego początku i od Dni Zielonych Świąt, szczególnie w Jeruzalemie i tak dalej. I teraz znowu. Ale to był znak, który był znakiem Mesjasza, mianowicie koniec tamtego okresu czasu. I pomyślcie, On przyszedł do tych swoich, nie do pogan, On przyszedł do tych swoich, gdyż oni oczekiwali Mesjasza. On przyjdzie tylko do tych, którzy Go oczekują, którzy Go wyglądają. On zbawi tych, którzy chcą być zbawieni. On uzdrowi tylko tych, którzy chcą być uzdrowieni i wierzą, że będą uzdrowieni. On nie będzie się nikomu narzucał. Wy musicie przeniknąć. Macie dobrowolną wolę. To zostało wam darowane od ogrodu Eden. Każdy może podjąć swoją własną decyzję, swój wybór. Więc zgodnie z tym, jak widzimy pismo, wszyscy ludzie pochodzą z Adama. I potem po potopie było tych trzech synów Noego. Wszystko zostało zniszczone aż do, oprócz tych synów Noego i ich rodziny. I od nich została ziemia zaludniona, to był Sem, Ham i Jafet. To są Żydzi i poganie, i półpoganie, i półżydzi, i Samaryci, i tak dalej. Samarytanie. I gdy Jezus się objawił Żydom, spojrzyjmy do Pisma. Co On uczynił, aby się oznajmić jako Mesjasz? Ja czytałem w Ewangelii Jana. Weźmy jeszcze raz Ewangelię Jana. Teraz pierwszy rozdział. Tam stwierdzamy, po doświadczeniu na pustyni, On był namaszczony Duchem Świętym. Duch Święty był w Nim. Jan widział, jak Duch zstąpił na Niego w postaci gołębicy. I głos powiedział, to jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. I Duch mieszkał w Chrystusie. Bóg, Jehowa Ojciec, mieszkał w Nim, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. On był jak ten przybytek, to ciało. I oznajmił się światu, kim był. Uczniowie Go pytali i mówili, mówisz w podobieństwach, rozmawiaj z nami jasno. I tak to jest z wami. Gdy jesteście napełnieni Duchem Świętym, wtedy mówicie rzeczy, a w danym momencie nie wiecie, co mówicie. Gdy naprawdę w duchu jesteście w ducha wniesieni, ilu ma dar mówienia w językach? To jest inspiracja. I są także inne inspiracje w naszym języku, w angielskim. Ciągle to jeszcze jest inspiracją. Wy coś wypowiadacie przez inspirację. Czasami jestem tak inspirowany przez ducha. Siedzę i piszę i zapisuję pod tą inspiracją. Widzicie, to jest to dzieło ducha. Więc spójrzcie, jak Jezus się objawił. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Chciejmy kontynuować. Tam był człowiek imieniem Symeon. Nazwiemy go już Piotrem, on wpierw był Symeonem. I Jezus dał mu to drugie imię, mianowicie Piotr. I on przyszedł do Pana Jezusa. On był niewykształconym człowiekiem. I Pan to wiedział. I Pismo mówi, że on był niewykształconym. Może nawet nie potrafił swego własnego imienia napisać. Był rybakiem. Jego brat znalazł go i powiedział mu, pójdź i zobacz, kogo znaleźliśmy. I gdy on przyszedł w jego pobliże, on, który był Mesjaszem, on go zobaczył i powiedział, twoje imię jest Szymon. Jesteś synem Jonasza. Co on tam powiedział? Co to znaczyło? Piotr miał być starszym zboru, miał przewodniczyć. I on powiedział do niego, że bez wątpienia wiedział, że tutaj jest Mesjasz. Ten niewykształcony rybak, on wiedział, Jezus mnie w ogóle nie zna. A powiedział mu, kim jest i nawet imię jego ojca zmienił. I bardzo się zadziwił Piotr, że jest tam ktoś i ktoś tam obok stał. I także Filip. Ciągle jeszcze jesteśmy w pierwszym rozdziale. On udaje się w góry. Znajduje swego przyjaciela Natanaela, ortodoksyjny wierzący. I oni znaleźli go pod drzewem w modlitwie. I powiedział do niego, do Natanaela, pójdź, zobacz, kogo znaleźliśmy. Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Ten człowiek był dobrym człowiekiem. Nie był powiewany wiatrami nauki w jedną, w drugą stronę. Nie. On zapytał, czy z Nazaretu może coś dobrego przyjść? Ja myślę, że Filip dał mu najlepszą odpowiedź, jaką można dać. Pójdź i zobacz. Nie zostań w domu i krytykuj. Przyjdź i zobacz sam. Badaj z Pismem. Bo oni wierzyli, że Bóg, prorok, miał przyjść. Czy wierzycie w to? Mojżesz powiedział, Pan Bóg wasz wzbudzi wam proroka jak mnie. I oni wiedzieli, gdy Mesjasz przyjdzie, że będzie prorokiem. I bez wątpienia Filip mu powiedział, podczas gdy wyruszali w drogę, aby przyjść do Jezusa: czy znasz tego starego, niewykształconego człowieka, tego Szymona Rybaka? Wiecie, jemu powiedział, kim on jest i tak dalej. I on mógł powiedzieć: jak mógłbym je znać? Chyba że jestem Bogiem prorokiem. Tym, o którym mówił Mojżesz. Gdy on to jest, tak, wtedy to się zgadza. A on mu odpowiedział: tego znaleźliśmy, tego, o którym mówił Mojżesz i prorocy. Pójdź z nami, jego znaleźliśmy. To lubię. Nie pozostańcie w domu i krytykujcie. Pójdźcie, stwierdzicie sami i tak dalej. Przekonajcie się. To jest między śmiercią i życiem. Jeśli to się nie zgadza, nie wierzcie, a jeśli się zgadza, wierzcie w to. Wtedy postawcie się za tym. To zawsze próbowałem mówić ludziom, gdy Chrystus jest Chrystusem i gdy te błogosławieństwa Ducha Świętego pochodzą od Boga, wtedy chcemy stać za tym, chcemy być za, w tej sprawie, ze wszystkim, czym jesteśmy, stać za tym i naśladować. A jeśli nie, zostawcie to w spokoju. To samo się objawi, czym to jest. Bo każda roślina, której mój Ojciec Niebieski nie zasadził, będzie wytępiona. Tak jest napisane w Piśmie. Więc stwierdzimy krytyczne położenie, z którą był skonfrontowany Natanael i z jego przyjacielem Filipem. On powiedział: Filipie, znam ciebie jako dobrego człowieka, trzeźwego i tak dalej. I ty przychodzisz i mówisz mi, że Mesjasz przyjdzie z Nazaretu. Mesjasz przecież nie przyjdzie z Nazaretu, on przyjdzie przez Betlejemu. I ty mi mówisz, że to i tamto i to uczynił? I on może powiedział: przestań, nie krytykuj, przyjdź i zobacz, sam zobacz na tą sprawę. To by mnie nie zadziwiło, gdyby wiedział, kim ty jesteś. I oni tam poszli, Jezus tam był i przemawiał. I może był w kolejce modlitewnej, nie wiem, ale gdy Natanael przyszedł do obecności Jezusa, on ujrzał go po raz pierwszy. Jezus powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I on myślał, oni byli tak w Oriencie tam przyodziany, mógłby być także Egipcjanin czy kimkolwiek innym ze wschodniego ludu i tak dalej. Oni wszyscy mieli, nosili swe szaty w ten sposób. Jezus przecież dokładnie wiedział. On wiedział, ten człowiek jest Izraelitą, prawdziwym człowiekiem, szczerym. On mógłby być obłudnikiem albo niewierzącym. Powiedział mu: oto Izraelita, w którym nie ma fałszu. I Filip przyglądał się i w drodze tam pouczał go o tym i tak dalej. I on był gotowy. Był gotowy tam. Dlatego brat Duplessis jest tutaj, aby próbować pouczać, aby wprowadzać w to. Ja słyszałem, jak on mówił. Przez 10 lat był w zgromadzeniach. Człowiek, który jest honorowy i ludzie przyjmują to, co on mówi. Widzicie, ale nie przyjmujcie słowa ludzkiego, ale bierzcie słowo Boże. Słuchajcie na to, co Bóg mówi. My w ten sposób nigdy wcześniej nie współpracowaliśmy, ale słyszałem, jak on powiedział, że on właśnie przez wszystkie te lata ciągle przychodził do zgromadzeń i miał wielką reputację na całym świecie, między wszystkimi zborami i kościołami. Filip, on dawał wskazówki z pewnością. I gdy Natanael stał w obecności Jezusa, ten prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, on był zadziwiony. O, to jest ten Bóg, prorok, o którym mówił Mojżesz. To będzie ten Bóg, prorok. I on zapytał: odkąd mnie znasz, rabi? Ty przecież nigdy mnie nie widziałeś. Skąd wiesz, kim jestem? A Jezus powiedział: zanim Filip cię zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. I wtedy było to załatwione. On mu powiedział: rabi, ty jesteś królem Izraela. Ty jesteś synem żywego Boga. To był Jezus wczoraj I ten znak Mesjasza wczoraj, wtedy i dzisiaj musi to być ten sam znak Mesjasza. Niektórzy tam stali i nie wierzyli w to. Nauczeni mężowie, uczeni, rabini i doktorzy prawa i tak dalej, nie można by pokazać palcem na ich życie. W innym przypadku byliby ukamienowani. Setki lat z tej samej linii znali cały zakon. Jest to jedną rzeczą znać Biblię, ale z drugiej strony tego autora Biblii znać. Nie tylko znać Biblię, ale Jego znać. Wtedy macie wieczne życie, gdy Jego znacie. Może nie znacie Biblii tak dobrze, ale gdy Go znacie w tej mocy Jego zmartwychwstania, to jest wieczne życie. Więc widzimy, jak dziwnym to było. I gdy tylko to rozpoznał, ten sztywny Hebrajczyk upadł przed nim i rozpoznał, że tutaj był ten znak Mesjasza i że to jest prawdziwy Mesjasz. Tak to Żydzi zawsze wierzyli. Ci prawdziwi Żydzi. Inni myśleli, że wierzą i stawiali, twierdzili, ale nie byli tym. I oni powiedzieli, ich interpretacja pisma, wy nie potrzebujecie ustami interpretować. Bóg dał swe słowo i u Hebrajczyków 4:12 jest napisane, że Bóg te myśli serca objawia i słowo przenika, aż przeniknie ducha i duszę i przeniknie aż do szpiku. Oni byli w obecności Bożej i ci hebrajscy uczeni tego nie rozpoznali i powiedzieli w ich sercu, ten człowiek jest wróżbitą, jest złym człowiekiem, Belzebubem i tak dalej. Wiecie, wróżenie i czytanie myśli i tak dalej, telepatia, to jest od diabła wszystko. Oni nie głoszą Ewangelii, tam nie są ratowane jakieś dusze. Nie, owoc ducha ukazuje to, czym jest. Jezus powiedział, po owocach ich rozpoznacie ich. Janes i Jambres tam byli przeciwko Mojżeszowi. Mojżesz czynił, co Bóg mu powiedział. On rzucił tą laskę i ona przemieniła się w węża. I tam był Janes i Jambres. Także oni rzucili swe laski i one zmieniły się w węże. Zobaczcie, czy Biblia nie mówi, że te same duchy w tych ostatecznych dniach będą działać? Żaden dziw, że te gazety są pełne tego. Jest pisane o telepatii i wszystkich tych diabelskich rzeczach, ale Bóg swój zbór ochroni i gdy wróg tam wejdzie, on podniesie sztandar przeciwko temu, to się zgadza. Moje owce słuchają mego głosu, to się zgadza. To byli niewierzący tam. Zobaczcie, ten rodzaj ludzi nie głosi Ewangelii. Nie, oni mówią o jakiejś martwej osobie, o jakiejś mocy i tak dalej. Zobaczcie, gdy Jezus Chrystus przyjdzie i się objawi, wtedy szydzą tacy z tego. Jak oni mogą ujść gniewowi Bożemu, który przyjdzie na ziemię, gdy Bóg pozwoli Stanom Zjednoczonym bezkarnie z tego wyjść, wtedy musi wzbudzić Sodomę i Gomorę się u nich przeprosić. Widzicie, gdzie jest prawdziwość i honorowość? Bóg jest prawdziwy i święty. On musi sąd trzymać i to idzie na sąd. Mojżesz czynił to, co Bóg mu powiedział. I tam byli imitatorzy, czynili to samo, co Mojżesz uczynił. I Mojżesz nie wiedział, co miał czynić dalej. I potem nadszedł ten czas, gdy ta suwerenna łaska Boża zadziałała, tak to będzie zawsze. Tak to było w Portland. Jak czytaliście w książce, gdy ten opętany przyszedł na platformę i przed tymi szamanami i w Indiach przed tymi tak zwanymi świętymi mężami i tak dalej. I wszystkie te fałszywe diabły, ani raz nie widziałem, żeby Duch Boży ich nie przezwyciężył wszystkich. dziesiątki tysięcy tam uwierzyło. Oni wierzyli. On jest Jezus ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Gdy na końcu drogi jesteśmy, wtedy jest to czas Boży, aby działał. Bóg powiedział, że oni powstaną i oni powstali. Ale ich głupota się objawi. Ale Bóg się tak objawił w Jezusie. On był Mesjaszem. I jeszcze tylko jeden dalszy cytat. Ci ortodoksyjni Żydzi mówili, ten mąż jest od diabła, jest Belzebubem, złym duchem. Belzebub jest diabłem. Oni pomyśleli, że on czyta myśli, on przepowiada przyszłość i tak dalej. Ale tutaj jest jedna rzecz, którą chciałbym wam podkreślić. Jezus rozpoznał ich myśli. Nie tylko to, co mówili, ale co myśleli. Posłuchajcie, pomyślcie o tym. On ich myśli rozpoznał. I powiedział, jeżeli mówicie przeciwko Synowi Człowieczemu w ten sposób, ale gdy ktoś tak będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie nigdy przebaczone. Co on przez to powiedział? Że nadejdzie dzień po jego uwielbieniu. I gdy Duch Święty powróci z powrotem do zboru, to jest ten dzień, gdzie był Duch Święty tutaj i czynił to samo. Wtedy jedno słowo przeciwko temu nie będzie przebaczone. To jest to ten nieprzebaczalny grzech. Chciałbym mieć waszą uwagę i zwrócić ją na następującą rzecz. Jana 4. On musiał iść przez Samarię. Pytam się, dlaczego? To nie było w jego drodze. On był w drodze do Jerycha. Musiał iść przez Samarię. Musiał tam. Dlaczego? Pismo mówi, on musiał tam. Ojciec go prowadził. Zobaczcie wzbudzenie Łazarza, gdy go zawołano, aby przyszedł i żeby się za niego modlił. I on szedł dalej, nie przyszedł. Dopiero po kilku dniach przyszedł i powiedział, mój przyjaciel Łazarz śpi, jemu się dobrze wiedzie. I powiedziano mu, że on umarł, ale on powiedział, z powodu was jest dobrze, że tu nie byłem. Łazarz miał być nie tylko uzdrowiony przez modlitwę, ale tutaj miały się objawić dzieła Boże przez zmartwychwstanie. I Jezus powiedział, ja idę do grobu i powiedział przy grobie, Ojcze, dziękuję Tobie, że mnie już wysłuchałeś. On powiedział z powodu tych, którzy tam obok stali. Zobaczcie, on powiedział, nie czynię nic, jak tylko to, co Ojciec mi ukazuje. On wiedział, że zmartwychwstanie nastąpi. Bóg przemówił do niego i ten umarły powstał. Widzicie, ludzie w Samarii, pół Żydzi, pół poganie, mieli wystarczająco żydowskiej krwi w sobie, aby trochę praktykować tą religię. I pewnego dnia przyszedł Jezus i usiadł tam. I uczniowie odeszli do miasta, aby nakupić żywności. I tam nadeszła młoda, miło wyglądająca dama i nie zważała na niego, a on przemówił do niej, kobieto, daj mi pić. On był w średnim wieku, szacowano go może na 50 lat. Jest napisane, nie masz ani 50 lat, a mnie masz, że widziałeś Abrahama? Jezus powiedział, zanim był Abraham, jam jest. A ona odpowiedziała, że Żydzi i Samarytanie nie mają społeczności z sobą i tak dalej. Tu mamy tą. I on powiedział, gdybyś wiedziała, kto z tobą mówi. On nawiązał kontakt z nią i powiedział, gdybyś wiedziała, kto jest, kto z tobą mówi, prosiłabyś go, aby dał ci pić. On mówił, to był Jezus wczoraj. On z jej duchem nawiązał kontakt, aby stwierdzić, gdzie jest jej problem. I rozchodziło się o to, gdzie ma być oddawana cześć Bogu i tak dalej. I w kilku momentach Jezus znalazł jej problem i powiedział, idź, zawołaj męża swego. Ona odpowiedziała, nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, nie ma męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Wiecie, co się stało? Ona nie powiedziała, o, jesteś diabłem, ty jesteś Belzebubem. Nie. Szybko, szybko powstała. Porzuciła swe wiadro i widzę jej ciemne oczy i swoją chustkę usunęła i powiedziała, panie, rozpoznałem, że jesteś prorokiem. Widzicie, ona wiedziała więcej o Bogu niż wielu kaznodziei dzisiaj wiedzą. Tak, to się zgadza. Nie lubię tego mówić, ale to się zgadza. Ona wiedziała więcej o Bogu. Ja rozpoznałem, że jesteś prorokiem. Ilu zgadza się z tym? Naturalnie się zgadzamy z tym. On był Bogiem, prorokiem, o którym mówił Mojżesz, że miał przyjść. Ona to wiedziała. Słuchajcie jej słów. Panie, widzę, że jesteś prorok. Nie, Belzebub, nie, to mówili kaznodzieje. Ty jesteś prorokiem. My wiemy, my Samarytanie wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz, on nam wszystko to powie. To byłoby przecież znakiem Mesjasza. Wiem, że gdy przyjdzie Mesjasz, wszystko nam oznajmi. Kim jesteś? Jesteś jego prorokiem? Ty wiesz, kim ja jestem i gdzie jest mój problem. Jestem kobietą z niedobrą opinią i ty mnie nie znasz. Ty jesteś Żydem, ja Samarytanką, ale ja byłam nauczana, że gdy przyjdzie Mesjasz, on nam wszystko oznajmi. Kim jesteś? A Jezus odpowiedział, ja, który mówię z tobą, jestem nim. O, co za słowo. Ona wszystko pozostawiła, swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłem. Czy to nie jest Chrystus, Mesjasz? Co to są dzieła Boże? Pomyślcie o tym. Ten znak nie został dany poganom. To nie jest w piśmie. Dlaczego nie? Oni nie oczekiwali tego, ale teraz ta generacja, to jest ta generacja ludzi. Można nazwać to klasą może, można. Ludźmi jako narody z pogan i jest napisane, co miało się stać w ostatecznych dniach. Bóg im przebaczył, ale poganie powinni to lepiej wiedzieć. My jesteśmy na końcu okresu czasu pogańskiego i gdy Bóg się objawi, musi każdy raz tak czynić, jak czynił dotychczas. Gdy grzesznik pokutuje i prosi Boga o przebaczenie i Bóg mu przebaczył dlatego, że pokutował, wtedy musi Bóg tak samo działać, gdy następny grzesznik przyjdzie i będzie go o to prosił. Widzicie, my dojdziemy do naszego końca, ale Bóg jest nieskończony. Nieskończony znaczy bez końca. Nie możecie tego wyjaśnić. I tutaj jest koncept, jak to jest. Zanim świat został uformowany, on wiedział wszystko, nawet jaka mucha będzie na ziemi kiedykolwiek, jak często swoje oko zamknie i nie zamknie. To znaczy mniej więcej nieskończony. On wszystko wiedział. Od początku do końca. Raz taką uwagę podałem. Ktoś powiedział, dlaczego on dopuścił grzech? Grzech przyszedł w pewnym celu, aby Bóg był uwielbiony. Gdyby nie było grzechu, nigdy nie mógł stać by się Zbawicielem. Widzicie? Grzech musiał przyjść, aby on mógł się objawić jako Zbawiciel. Co jest silniejsze? Grzech czy Zbawiciel? Grzech czy łaska? Zobaczcie, co jest to tym mocniejszym? Choroba czy uzdrowienie? Uzdrowienie ma moc ponad chorobą. Gdyby nie było chorych, Bóg nigdy nie stałby się uzdrowicielem. Widzicie, dlatego Bóg musiał mieć możliwość do okazania się. To musiało tak się stać, aby mógł się ukazać jako ten, kim jest. Naturalnie. Teraz jest ten czas dla narodów. My przeszliśmy przez te okresy czasów. Już nie będę dużo czasu zajmował. Jeszcze tylko jedna rzecz. Czy to obserwowaliście, co się stało? w Sodomie i Gomorze, co się działo, zanim ich koniec nadszedł, to piękne miejsce tam i ta przewrotność i wypaczenie, tak jak to teraz mamy, tak, to było w Sodomie i Gomorze. Jest to w gazetach napisane i ciągle jeszcze to przybiera i podwaja się to wypaczenie i przewrotność. Tak, to było w Sodomie. Ale, zanim się to stało, widzicie, to tam były trzy grupy ludzi i ci, tych trzech mamy zawsze przed oczyma. Ojciec, Syn i Duch Święty. Zawsze w tym potrójnym. Widzicie, musicie zawsze widzieć to ten doskonały obraz. Wtedy możecie wasze puzzle złożyć. I w Sodomie byli tam ci grzesznicy, którzy nie mieli żadnego wyznania. I potem był Lot i ci jego. Oni przyznawali się do wiary. A potem był jeszcze Abraham. Abraham, który reprezentował tych wybranych. Czy wierzycie, że istnieje wybranie na podstawie wszechwiedzy Bożej? Naturalnie wierzycie w to, gdy czytaliście Biblię. Więc przed czasem końca, co to było? Zanim ten ogień spadł, oni mieli poselstwo i ostrzeżenie po ostrzeżeniu. Lot tam głosił, widzicie? I Biblia mówi, że ten grzech uciskał jego sprawiedliwą duszę, a on im głosił, lecz to im nic nie pomogło. Nie. Tak jak to dzisiaj jest, tak to było wtedy. Mówi się bezsens, ale potem z nieba przyszło trzech mężów. Rozpoznajcie. Jeden pozostał przy Abrahamie, a tych obu, modny Billy Graham i tak dalej, oni poszli do Sodomy i tam trzymali i głosili rozbudzenie i ci, którzy chcieli wyjść, tych wywoływali. Ale zrozumiejcie, jeden pozostał przy Abrahamie. Spójrzmy na ten obraz teraz. Oni poszli, ci inni poszli dalej, a ten jeden powiedział, czy mogę przed Abrahamem zataić to, co mam w zamiarze uczynić? On odwrócił się plecami do namiotu i a Sara była w namiocie za nim. I był jakoś zajęty, była zajęta, coś robiła w namiocie i ten człowiek w postaci ludzkiej, pomimo to był Bogiem, bo Abraham powiedział, że on go nazwał Elohim, ten wielki Jehowa, on tam był w ludzkiej postaci. Jadł mięso cielęcia i pił mleko krowy. Był człowiekiem, mężczyzną, a pomimo to był Bogiem. Bóg coś ukazał, mianowicie temu wybranemu. I to samo dzieje się ze zborem dzisiaj. Otrzymuje ostatni znak, zanim spadnie ogień. On odwrócił się do niej plecami i powiedział, Abrahamie, 25 lat czekałeś, teraz masz 100 lat, Sara 90, ale to się stanie teraz. Zgodnie z czasem życia się to stanie. A Sara była w namiocie i anioł jest posłańcem i odwrócił się tam plecami do namiotu, tak jest napisane. I gdy powiedział to Abrahamowi, Sara w sobie się śmiała. A on zapytał Abrahama, dlaczego Sara się śmiała? Co to było? Czy to była telepatia? Nie. Z pewnością nie. Dlaczego? Dlaczego Sara się śmiała? Ona powiedziała, ja się nie śmiałam. A on odpowiedział, tak, śmiałaś się. Ona była pełna strachu, bo on był więcej niż człowiekiem. Ona się bała. Nawet gdy był odwrócony plecami do namiotu, ona była w namiocie. Widzicie, tam to było więcej niż człowiek. To był Bóg, który się objawił w postaci ludzkiej. I potem, gdy ta ofiara została złożona, on wstąpił do nieba. On był Bogiem. Co to było? To był ostatni znak, który widzieli wybrani przed zniszczeniem. Trzymajcie tego mocno. Samarytanie, gdy tylko ujrzeli ich znak, przyszli i wierzyli mu. I lata przeminęły. zbór z narodów przyszedł do istnienia. 2000 zborów, rozbudzenie po rozbudzeniu. Wszystko było cudowne. Przed 40 laty, gdy Mrs. McPherson i inni tam byli, gdy Duch Święty spadł i te wielkie dary znowu przyszły z powrotem, mowa w językach, wykładanie, aniołowie śpiewali, wszystkiego dożywano, to było wielkim. Ale teraz jesteśmy na końcu. To jest prawie 50 lat później. Czy on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki? Czy on zna myśli serca? Te tajemnice? Czy dotrzymuje swego słowa? I gdy Bóg się przez Jezusa oznamił przez znak Mesjasza, wtedy byłby niesprawiedliwy. I czy on dał im coś, co nam nie może dać? Gdy nam się tak nie objawi w zborze, jak to wtedy Żydom i Samarytanom uczynił. On jest zobowiązany z powodu swojej świętości i sprawiedliwości, aby się tak objawić na końcu tego okresu czasu. Bo my żyjemy w końcowych dniach tej chrześcijańskiej dyspensacji. Módlmy się teraz. Panie, wielki Boże nieba i ziemi, który wszystko przez Jezusa Chrystusa stworzył, przebacz nam, o Panie, przebacz nasze grzechy i nasze upadki. I gdy mówimy o grzechu, wtedy wiesz, że jest tylko jeden grzech, to jest grzech niewiary, bo kto nie wierzy, jest już przeklęty. Obojętnie, jak sprawiedliwym jest, co dobrego uczynił, to nie odgrywa żadnej roli, to nic nie znaczy. My musimy wierzyć. I ja proszę, o Boże, abyś Ty w nas to włożył, tą moc zmartwychwstania, moc zmartwychwstałego Jezusa. I pomóż nam, abyśmy nie byli ludźmi, którzy spoglądają na jakiś dar i potem osądzają, tak jak brat Duplessis powiedział, że rozchodzi się o osobę, która przynosi to poselstwo, ale ona nie ma z tym nic do czynienia. To jest przecież tylko posłuszeństwo do Boga i Jego woli. Ktoś musi to przecież robić. Nikt z nas nie jest godzien. I my poznajemy, że nie jesteśmy godnymi. To jest Twoja łaska. Ty to przyobiecałeś. I Twoje słowa są prawdziwe. Ja myślę, Panie, już jak o dziecię czytałem o McPherson i jako krytyka tam była i jak często w gazetach czytamy, jak myślano, że ona może uzdrawiać chorych. Jak fałszywym było to ten osąd. My o innych wielkich czytaliśmy, o doktorze Price i F.F. Bosworthie i wielcy uświęceni, którzy przed tym dniem żyli. Widzicie, oni prorokowali i wyglądali tego dnia, w którym by zbór, objawienie, który by dożył objawienia mocy ich Boga i Zbawiciela między nimi. O Panie, wysłuchaj mnie. I odpowiedz na moje pokorne wołanie. Proszę Ciebie, aby mężczyźni i kobieci tutaj i gdziekolwiek są i którzy gdziekolwiek się zgromadzają, niech by nie tylko myśleli, że jest to jakiś tylko prosty człowiek, ale niech by rozpoznali, że to jest obietnica Boża, że Jezus miał się objawić na końcu tego okresu czasu narodów, tak jak to wtedy u Żydów i Samarytanów czynił. On jest suwerenny i gdy on działa, musi zawsze w taki sam sposób działać. Panie, my rozpoznajemy, że jesteśmy śmiertelnymi, nie możemy nic uczynić, ale Ty, Boże i Panie, Ty przyobiecałeś i jesteś w stanie to uczynić. Ty jesteś nieskończony, Ty wiesz wszystkie rzeczy. Proszę, aby Twój Duch namaścił ten lud tutaj w Los Angeles i aby coś takiego, co się wydarzyło, żeby to starodawne rozbudzenie mogło wybuchnąć, wylanie Ducha Świętego nastąpić, żeby metodyści, baptyści, prezbiterianie, wszyscy z wszystkich protestanckich kościołów, ze wszystkich kościołów ludzie, żeby wyszli, przyszli i żeby rozbudzenie nadeszło na zachodnim wybrzeżu, aby dziesiątki tysięcy przyszło do Pana. Panie, daruj to, abyśmy tą wielką część otrzymali i w tej świątyni, w przyszłym tygodniu, aby się to objawiło. Prosimy to w imieniu Jezusa i w Jego woli. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Niech Pan was błogosławi. Przy takim słowie nie spoglądamy na zegarek. Ja wcześniej nigdy nie patrzyłem na zegarek. Powiem wam, kiedy to było. Zawsze, gdy Duch Boży działa, nie zdążymy nawet. Nie zdążymy spoglądać na zegarek. Czas nie interesuje nas wtedy. Jesteśmy przenoszeni do wieczności. Słuchamy Bożego wiecznego Słowa. Czy zrozumieliśmy to na nowo? To musiało tak być. Ten ostatni znak dla zboru przed powtórnym przyjściem Pana. Dzięki naszemu Bogu, który nasze oczy i serca otworzył. My rzeczywiście nie należymy do tych, którzy jeszcze tu i tam biegają, aby czegoś nowego szukać i znaleźć. My znaleźliśmy tego, o którym Mojżesz i wszyscy inni prorocy głosili, czy prorokowali. Rozpoznaliśmy, że tylko On ma te słowa żywota wiecznego i jeszcze więcej. Rozpoznaliśmy, że wszystkie tajemnice zostały objawione. Nosimy tylko jedną troskę w nas, aby nie tylko to było objawionym, ale żebyśmy byli jeszcze głębiej w to wprowadzeni, aby to, co zostało objawione, teraz mogło stać się Bożą realnością w wypełnieniu. Kto jeszcze szuka, ten nie znalazł. Ale gdy znaleźliśmy, wtedy nie potrzebujemy już szukać. Uwielbione niech będzie imię Pańskie.